dr Paweł Grzesiowski ze Szkoły Zdrowia Publicznego, ekspert od szczepień i profilaktyki zakażeń. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Kolejne europejskie kraje potwierdzają, że dotarł do nich koronawirus. Czy to już jest moment, żeby nacisnąć czerwony guzik i ogłosić europejski alert?
Właściwie tak. Właściwie ten alert został już ogłoszony. Europejskie Centrum Kontroli Chorób w komunikacie z dnia wczorajszego stwierdziło, że ryzyko rozprzestrzenienia wirusa jest średnie do wysokiego, czyli mamy już w tej chwili podejrzenie, że wirus może przenosić się z osoby na osobę, nie tylko w sytuacji, gdy ktoś wrócił z Chin, ale również mamy już tak zwane wtórne ognisko, czyli ludzie zarażają się tacy, którzy nigdy w Chinach nie byli i jedni od drugich tego wirusa, można powiedzieć, sobie pobierają.
Rzecznik Światowej Organizacji Zdrowia mówi, że koronawirus puka dosłownie do drzwi.
Oczywiście możemy tak to określić, że puka do drzwi Europy, ale on już właściwie w tej Europie jest. Powinniśmy przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza, przestać panikować i histeryzować, wyznaczyć cele, które przed nami są, bo to, że wirus jest i będzie w Europie, jest już pewne i zamiast tropić pojedyncze przypadki, czy emocjonować się tym, ile osób tu czy ówdzie zostało zarejestrowanych, raczej skupić się na tym, że gdy do nas dotrze, żeby nie pozwolić mu w sposób niekontrolowany się szerzyć.
No, spróbujmy bez paniki popatrzeć na to wszystko i poukładać te puzzle, bo to nie jest proste, muszę przyznać. Bo tak, pytaliśmy rano ministra zdrowia w tym studiu, czy jechać na narty do Włoch i Łukasz Szumowski mówił tak, nie zalecamy. Te rejony są w tej chwili uznane za ryzykowne. Nie zalecamy wyjazdów. Tymczasem sięgam do Gazety Wyborczej, a tam rozmowa z konsultantem krajowym w dziedzinie chorób zakaźnych. Profesor Andrzej Horban mówi tak. W tej chwili nie ma powodu, żeby odwoływać wyjazdy na narty we Włoszech. Narty są zdrowe i przebywa się na świeżym powietrzu, wysoko w górach, gdzie wirus ma małe szanse. Kogo mam słuchać? Ministra czy konsultanta krajowego?
Chciałbym się powiedzieć obaj lekarze przede wszystkim i to może dawać takie wrażenie niepewności, skoro dwóch lekarzy ma dwie odrębne opinie.
Dwóch profesorów.
Ale czym innym jest lekarz minister, który jest właściwie administratorem w tej chwili, bardziej niż lekarzem, i jako administrator mówi tak, nie zalecamy, nie zabraniamy, ale nie zalecamy. Czyli jeśli zadzwoniłbym do ministra i zapytał, czy jechać, on powie, nie zalecam, ale nie zabraniam. Natomiast minister lekarz, czy profesor lekarz zakaźnik mówi tak, jeśli jedziesz na narty, to nie spędzasz czasu w małych miejscowościach, w wioskach włoskich, siedząc z lokalnymi mieszkańcami, tylko raczej właśnie jesteś na stoku, w hotelu lub w restauracji hotelowej.
Ale być może będę leciał samolotem i tu już pojawia się pytanie, czy to jest dla mnie bezpieczne,
no
skoro
właśnie,
będę poruszał się lotnisko.
To jest bardzo dobre pytanie i odpowiedź na to pytanie jest w tej chwili ewidentnie negatywna, to znaczy nie odnotowano zarażeń na pokładach samolotów, ani na lotniskach. Ważne, bo wiele osób kojarzy lotnisko i samolot z takim symbolem, gdzie właśnie można się zarazić. To jest fałszywy obraz, dlatego że powietrze w samolocie podlega mechanicznej obróbce, jest filtrowane, jest wymuszony obieg, a więc to nie jest takie proste, żeby się zarazić w samolocie. Mamy zresztą na to dowody z przeszłości, nie z koronawirusa, że chory na gruźlicę leciał samolotem przez kilka godzin i nikogo nie zaraził.
Doktor Paweł Grzesiowski ze Szkoły Zdrowia Publicznego jest naszym gościem. Minister Szumowski mówił też rano coś takiego. Maseczki noszone na twarzy nie pomagają, nie zabezpieczają przed wirusem i zachorowaniami. Nie wiem, po co ludzie je noszą. No, tymczasem ja w przychodni, chociażby w której byłem, widziałem lekarza, który przyjmował pacjentów właśnie w maseczce.
Tak, ale znów tutaj jest pewnego rodzaju nieścisłość. Myślę, że minister miał na myśli ludzi chodzących po ulicach w maseczkach. I w moim pojęciu również jest to karykatura ochrony, dlatego że każdy, kto rozumie, jak przenosi się wirus, to rozumie, że on nie fruwa w powietrzu na ulicy, na przystanku czy gdzieś.
No ale na przystanku będę stał koło człowieka, który będzie kichał, będzie kaszlał i być może jest zainfekowany.
Jeśli będę z tą osobą bardzo blisko, będę się z nią na przykład witał, całował, owszem, mogę się od tej osoby zarazić, ale jeżeli stoimy na przystanku, który jest przewiewany, przewietrzany prądem powietrza, to ryzyko, że akurat wirus nas ucapi na tym przystanku, jest naprawdę minimalne. Proszę zwrócić
a propos tej odległości, o której rozmawiamy, zalecenia Ministerstwa Zdrowia, specjalne grafiki w internecie do znalezienia i tekst. Zachowaj co najmniej 1 metr odległości między sobą a innymi ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. No dobrze, w windach, w tramwajach, w autobusach, w metrze, kompletnie nie do zrealizowania. Poza tym każdy z nas był w przychodni, siedział w wąskim korytarzu, patrzył sobie w oczy nawzajem i ten metr odległości często jest po prostu fikcją.
Oczywiście i w tym przypadku założenie maski nie byłoby nieracjonalne. Gdybym był pacjentem przychodni, gdzie w poczekalni siedzą osoby kaszlące, tak zwane chore, założenie maski nie będzie żadną ekstrawagancją, będzie wręcz moim zdaniem rozsądne, ponieważ maska w jakimś sensie zabezpiecza drogi oddechowe. Jeszcze w zależności od tego, jaka jest to maska, czy jest to maska tak zwana chirurgiczna, czyli taka maska tekstylna z flizeliny, czy z kilku warstw tkaniny specjalnej, ona tylko częściowo pochłania zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu. Ale jeżeli jestem na przykład sam chory, to maska założona w tym momencie, kiedy ja idę do poczekalni, jest ochroną dla otoczenia.
Ja jako chory zakładam maskę, żeby innych
ochronić. Żeby filtrować powietrze.
Bo kiedy kicham albo kaszę, to na metr, półtora metra w zasadzie ten wirus transportuje. Wirus grypy może przeżyć na naszych rękach, na klamkach kilkadziesiąt minut. Dobrze.
Na rękach tak, na klamkach już dłużej. Nawet.
Dłużej.
Tak.
No właśnie, a tak samo jest z koronawirusem. Jak on długo może żyć poza organizmem człowieka?
No nie mam tutaj zbyt dobrej wiadomości. Co prawda nie zbadano tego jeszcze dla tego koronawirusa, ale wirus SARS, który ma 80% podobieństwa, te czasy są dość długie. 2 dni w temperaturze pokojowej. Wirus jest w stanie przetrwać w sprzyjających okolicznościach, na przykład w jakichś zanieczyszczonych biologicznie, na przykład chusteczkach czy powierzchniach. Natomiast w chłodzie, a więc przy temperaturze 4 stopni, jest w stanie przeżyć nawet miesiąc. I to jest również pewien wątek, który powinniśmy podkreślać, że im jest chłodniej, tym tych infekcji może być więcej, bo wirus dłużej przeżywa w środowisku. Im zrobi się cieplej...
Czyli kiedy przyjdzie wiosna, będzie łatwiej z koronawirusem walczyć?
Bez względu, znaczy jemu będzie trudniej przeżyć. I dlatego będzie mniej zachorowań.
A mierzenie temperatury pasażerom na lotniskach to jest realne działanie, czy taka PR-owska zagrywka, która ma nas uspokajać i pokazywać, że coś jednak w tej sprawie robimy?
Szczerze?
Szczerze.
To jest półśrodek. Dlatego, że nie wolno nam zapomnieć o tym, że ruch lotniczy to jest tylko część ruchu do Polski lub z Polski.
No w Złoch mogę wracać przez Niemcy, Austrię samochodem i nikt mnie tutaj nie zbada.
I dlatego powiedziałem, że jest to półśrodek, ponieważ wyłapujemy tylko tych, którzy byli pasażerami. Ja rozumiem jeszcze inny wątek mierzenia temperatury, że wpuszczając na pokład mierzymy temperaturę i odsyłamy z samolotu osoby z gorączką. To jest, uważam, słuszne działanie, dlatego że chodzi nam o to, żeby nie transportować potencjalnej osoby zarażonej do innego kraju czy miasta. Natomiast gdybym poprzez pomiar temperatury miał uznać, że uszczelniamy granice, to musimy to także zrobić w pociągu, na granicach samochodowych, na statkach.
A to się nie dzieje. Dr Paweł Grzesiowski jest naszym gościem. Rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl o środkach i półśrodkach także zapraszam. Doktor Paweł Grzesiowski, Szkoła Zdrowia Publicznego, nieustająco w naszym studiu. Panie doktorze, przy okazji kolejnych doniesień o koronawirusie, myślę, że wielu z nas się dowiedziało, że nie umie myć rąk, albo że ręce przez kilkadziesiąt lat swojego życia po prostu myje źle.
To prawda. Niestety higiena rąk to jest słaba strona wielu społeczeństw, między innymi też niestety Polaków. Robiono wielokrotnie w tym zakresie badania, że nawet po skorzystaniu z toalety co najmniej połowa kobiet i niestety więcej niż 60% mężczyzn nie myje rąk.
Ale to są badania, które pokazują stan faktyczny czy deklarowany?
Nie, stan faktyczny, po prostu ukryta kamera w łazience.
Okay.
I niestety taka ilość osób nie korzysta z mycia rąk, nawet po tak jednak akcie niebezpiecznym w rozumieniu przenoszenia zakażeń, jak skorzystanie z publicznej toalety.
A to znaczy, że jeśli nawet myję ręce w publicznej toalecie i wychodzę z niej, Naciskam na klamkę, chwytam klamkę, z której korzystał wcześniej ktoś, kto rąk nie umył.
Oczywiście.
W zasadzie jestem znów bez
Dlatego
szans.
Dlatego dobra toaleta nie powinna mieć klamek, tylko powinna mieć drzwi, które albo się automatycznie otwierają, albo my je popychamy. Natomiast oprócz tego, że duża grupa ludzi nie myje rąk, to ci, którzy uważają, że myją, również popełniają błędy. Na przykład za krótko myją, w sensie używają za krótko mydła, polewają tylko wodą końcówki palców, co w ogóle nie ma żadnego znaczenia dla pozbycia się bakterii z dłoni.
Za krótko? Czyli jak, żeby nie było za krótko?
Minimalny czas mycia rąk to jest około 30 sekund. 10-15 na mydlenie i około 10-15 na wysuszenie, bo trzeba pamiętać, że najpierw ręce trzeba zwilżyć wodą, potem namydlić, wetrzeć mydło, a potem spłukać i wytrzeć. Bardzo ważnym elementem jest wycieranie rąk, osuszanie rąk, dlatego że wiele osób wychodzi z wilgotnymi rękami z łazienki, co jeszcze bardziej sprzyja przyklejaniu się drobnoustrojów, a więc ręce umyte to również takie, które są wysuszone po umyciu.
Czy może rozpychanie się łokciami jest dobrą metodą na wyjście z toalety, żeby nie dotykać klamki
Oczywiście.
Tą umytą ręką, podczas gdy inni nie
umyli? My cały czas
umyli.
Mówimy ręka, ale tak naprawdę chodzi nam o dłoń. Bo ręka to jest przecież cała kończyna od barku do końca palców. I my wręcz mamy na przykład w obszarze medycznym takie zalecenia, że dozownik mydła ma być tak zwanym dozownikiem bez dotyku dłoni, czyli mówimy łokciowy czy pedałowy, że w sensie, że można nacisnąć na nogą na taki pedał specjalny uruchamiający
spust. To wciąż luksus
spust.
W większości miejsc
publicznych. Ale jest
w
już coraz więcej takich właśnie dozowników, gdzie nie trzeba dotknąć dłonią. Dlaczego nie dłonią? Bo dłoń jest najczęstszym częścią naszego ciała, którą dotykamy do twarzy, a tą drogą zarażamy się wszelkiego rodzaju wirusami.
Zwykłe mydło wystarczy, żeby walczyć z koronawirusem?
Absolutnie wystarczy zwykłe mydło czy płyn do mycia rąk, w którym są detergenty, bo pamiętajmy, że tu przede wszystkim chodzi o element spłukania. Wiadomo, że mydło nie zabija wirusów, natomiast mechanicznie spłukujemy razem z mydłem, razem z tą warstwą tłuszczu, którą zmydliliśmy w trakcie mycia, do zlewu spuszczamy zanieczyszczenia, jeżeli chodzi o skórę rąk. Ale jeśli jesteśmy intencjonalnie narażeni, czyli świadomie dotykaliśmy czegoś skażonego, to oprócz mycia możemy również zastosować dezynfekcję, czyli płyn, który zawiera alkohol, co
bo
najmniej...
alkohol pomaga walczyć z koronawirusem.
Znaczy, alkohol zabija koronawirusa i jest zresztą uniwersalnym środkiem do higieny rąk, zarówno w obszarze medycznym, jak i w obszarze laboratoryjnym. Alkohol jest najskuteczniejszym środkiem, ponieważ nie ma na niego oporności. Wirus umiera w stężeniu 70-80% alkoholu.
Żeby nie było wątpliwości, alkohol stosowany
do zewnętrznie. Rąk. Alkohol stosowany do rąk, podkreślam, a nie do wnętrza, ponieważ tu zresztą bardzo mogę również pewną ciekawostkę powiedzieć. Osoby, które piją silne, stężone alkohole, są bardziej podatne na infekcje, więc pamiętajmy o tym. Ktoś, kto uważa, że jest lepiej chroniony, bo wypije...
Zakonserwowane od środka.
Tak, niestety ma uszkodzoną śluzówkę i dużo łatwiej jej się jest poddać wirusowi.
Bo to są te miejsca, które wirusom bardzo odpowiadają.
Tak jest.
Zerkam do gazet i widzę takie tytuły. Epidemia. Koronawirus atakuje. Blisko, coraz bliżej. Strach w Mediolanie. Chińska zaraza niszczy Europę, czekając na wirusa. Tylko wybrane. Politycy zapewniają, że jesteśmy przygotowani, że wszystko jest w porządku, że wszędzie, gdzie trzeba, wszystko jest na swoim miejscu, no, ale nie wszyscy są takimi optymistami. Pan jest pod tym względem optymistą?
To znaczy, powiem może w ten sposób. Z jednej strony dzieje się bardzo wiele i mogę powiedzieć, bo no, 30 lat pracuję w tej chwili w branży, o której mówimy i zachowania w tej chwili zarówno inspektora sanitarnego głównego, jak i innych władz w Polsce są zachowaniami, których wcześniej nie mogliśmy się doczekać. Czyli jest bieżąca informacja, jest reaktywna, jak my to mówimy, polityka, czyli ktoś coś zgłasza, na drugi dzień już coś się dzieje.
Wczoraj... Uśmiecham się, bo główny inspektor sanitarny jest jednocześnie pana szefem trochę w szkole zdrowia publicznego. Jakże mógłby pan powiedzieć coś złego o swoim szefie? A na przykład szefowa Szpitala Bielańskiego w Warszawie, po sąsiedzku, jeśli chodzi o miejsca, w których pracujecie, Dorota Gałczyńska-Zych w Rzeczpospolitej, mówi tak. Przygotowani to my jesteśmy tylko na papierze. Sprawdzianem będzie pojawienie się pierwszych zachorowań tu w Polsce. I wtedy zobaczymy, co się
no
naprawdę
właśnie... wydarzy. Dlatego chciałem powiedzieć drugą część tej wypowiedzi. Z jednej strony dzieje się bardzo dużo ze względu na pewien nacisk też środowiskowy i jeszcze raz podkreślę, niezależnie od tego, czy mówię o moim szefie, czy o ministrze, uważam, że w tej chwili aktywność służb jest wyższa niż kiedykolwiek. Ja pamiętam świńską grypę, pamiętam SARS i proszę mi wierzyć, że dużo dłużej musieliśmy pukać do różnych drzwi, żeby uzyskać określone reakcje. W tej chwili reakcja jest na drugi dzień. Jak tylko jest jakiś pomysł sensowny, to ten pomysł sensowny jest realizowany.
A widzi pan jakieś luki w tym całym systemie, w przygotowaniu się na ewentualność pojawienia się wirusa w Polsce?
Oczywiście, że tak. Luki są głównie na najniższym szczeblu. Tu są największe luki, a więc w szpitalu powiatowym, w konkretnym oddziale chorób zakaźnych. Tu są największe problemy, dlatego że tam nie sięga główny inspektor ani minister. Tam
to co konkretnie trzeba zrobić? Bo posłowie mają pracować za chwilę nad przepisami mającymi pomóc w przygotowaniu się na walkę z koronawirusem.
Ja bym się bardzo bał, żeby posłowie grzebali w działaniach epidemicznych czy przeciwepidemicznych, bo nie są lekarzami, nie są epidemiologami.
A nie są przepisy wolałbym, potrzebne, żeby
realizowali pewien plan, który zostanie ustalony przez ekspertów. Wyobrażam sobie oczywiście, że pewne ułatwienia legislacyjne są potrzebne, bo na przykład, nie wiem czy pan zna, tryb sięgania po tak zwane zasoby rezerw rządowych.
Szczęśliwie nie znam.
No właśnie, trzeba się zwrócić do ministra zdrowia. Na przykład jak zabraknie masek w szpitalu, trzeba napisać pismo do ministra zdrowia. Więc wyobraża pan sobie, jaki będzie obieg dokumentów i kiedy my te maski dostaniemy. Więc
ale wiem na przykład, że ktoś wymyślił przepisy zakładające, że tego konkretnego koronawirusa w nich nie ma, żeby zmusić człowieka do
kwarantanny.
Obowiązkowej tak. hospitalizacji.
No ale nie mogło być przecież w przepisach wpisane jakiś wirus. Przecież te przepisy są tworzone, ustawa o chorobach
problemem jest to,
jest
że to jest ustawie, którą musi zmienić parlament.
Dokładnie.
Zanim to zrobi, jednak mija trochę czasu.
Tak.
Do tej pory to się nie wydarzyło, choć wiemy o tym koronawirusie od co najmniej kilku tygodni.
I to jest luka.
I to jest głupota.
I to jest luka. Ta nowelizacja powinna nastąpić na drugi dzień, kiedy... Znaczy, przynajmniej przygotowanie do tej nowelizacji powinno nastąpić na drugi dzień po ogłoszeniu, że jest nowy wirus. Bo on nie jest uwzględniony w żadnych przepisach. W związku z tym dziś działamy w pewnym takim prawnym... przedpokoju.
Tylko czy to musi być naprawdę zapisywane w ustawie?
Tak.
Żeby za każdym razem w ustawie to musiało być
zawarte? Tak, dlatego,
zawarte?
Że jeżeli pan zrozumie, co to znaczy kwarantanna, przymus, obowiązek, hospitalizacja, ograniczenie praw obywatelskich w tym zakresie pojedynczych osób do poruszania się, to są bardzo poważne decyzje, które muszą być podejmowane na podstawie ustawy, bo odwołują się do konstytucji, gdzie jest napisane, że władza ma obowiązek walczyć z epidemią. Także to jest absolutnie konieczne, żeby tego rodzaju przepisy były umocowane konstytucyjnie i ustawowo.
Czyli dzisiaj mamy taką sytuację, że nikogo nie mogę zmusić do tego, żeby poddał się kwarantannie, kiedy na przykład pojawi się potwierdzony przypadek koronawirusa w Polsce, no i ktoś w szkole powie, że nie przychodźcie do szkoły, jeśli byliście we Włoszech na przykład.
Jest to możliwe, tylko bardzo trudne. Jest to możliwe, bo są przepisy ogólne, które mówią o tym, że nikomu nie wolno rozprzestrzeniać epidemii. Więc możemy się, posługując takimi ogólnikami, powiedzmy zmusić kogoś do tego, żeby nie wydostawał się z domu, będąc chorym. Ale rzeczywiście, gdybyśmy chcieli zapytać, czy jest na liście chorób zakaźnych koronawirus nowy, nie ma.
Przedstawiciele WHO mówią tak. Używanie słowa pandemia nie pasuje do faktów. Kiedy możemy mówić o pandemii?
Wtedy, kiedy będziemy mieli zachorowania o dużej ciężkości stanu, a więc kończące się w wielu przypadkach śmiertelnie lub bardzo ciężkim zachorowaniem, które będą na kilku kontynentach, czyli co najmniej, no mówimy powiedzmy czterech kontynentach, co w tej chwili jest teoretycznie zrealizowane, ale nie ma tak zwanych ognisk niezależnych epidemii, czyli mamy w tej chwili najbardziej aktywne ognisko poza Azją we Włoszech. Wszystkie inne to są na razie przypadki, my to nazywamy fachowo zawleczenia, czyli
wyjazdu z Chin na przykład.
Osoby takie z ogniska epidemicznego, ale też widzimy, że na przykład już mamy o przypadki pochodne Włoch, gdzie człowiek był we Włoszech, teraz już jest w Hiszpanii i tam rozwinął chorobę. To nie jest niezależne ognisko, to jest po prostu wywiezienie wirusa z epidemii.
To gdzie leży klucz do niedopuszczenia do pandemii?
Klucz leży przede wszystkim w tym, ażebyśmy reagowali na każdy przypadek nowy z tą samą aktywnością, spowalniając przenoszenie wirusa na inne osoby. Może to brzmi trochę paradoksalnie, ale to jest tak naprawdę tak samo jak pożar. Jeżeli my dopuścimy do tego, że powstanie wiele ognisk pożarów w różnych miejscach kraju czy kontynentu, mamy wówczas do czynienia z katastrofą. W momencie, kiedy małe ognisko się rozpali i my je szybko ugasimy, możemy powiedzieć, uratowaliśmy ten las, prawda? I to jest dokładnie to samo z wirusem. Jeśli my pozwolimy bez żadnej kontroli, że wirus będzie się szerzył i dziennie będziemy mieli 1000 pacjentów zakażonych, to każdy system, nie tylko polski, całkowicie się zablokuje. Nie będzie zatem, gdzie położyć pacjenta, który ma zapalenie płuc, który potrzebuje respiratora, który wyraźnie potrzebuje pomocy lekarskiej i ten człowiek, leżąc gdzieś, no, pokotem w jakiejś izbie przyjęć, bo nie będzie dla niego miejsca, rzeczywiście może ucierpieć. Czyli naszym celem jest spowodowanie, żeby wirus, jeżeli już musi się szerzyć, to szerzył się powoli, dając nam szansę pomóc tym, którzy tej pomocy potrzebują.
Pytanie, jak groźny jest ten wirus? Bo od osób odpowiedzialnych za nasze bezpieczeństwo sanitarne, od ministrów, wiceministrów, słyszeliśmy wcześniej, że zwykła grypa jest groźniejsza niż ten konkretny koronawirus. Ale śmiertelność grypy takiej sezonowej to jest 0,1%, może 0,5%. Mhm. W przypadku tego wirusa mamy 2-3% śmiertelności.
Tak, tej
no to jednak, tak patrząc na tę statystykę, ten wirus jest groźniejszy.
Tak, ale musimy jedno ale powiedzieć. Jednak w tej chwili absolutna większość informacji na temat śmiertelności pochodzi z Chin. Śmiertelność w Chinach jest wyraźnie wyższa w prowincji Hubei. Nikt nie wie dlaczego. Jak tylko przypadek był spoza prowincji Hubei, to śmiertelność była 15 razy mniejsza. Nie ma na to odpowiedzi na razie jednoznacznej. Dziś dosłownie jadąc tu do studia, przeczytam publikację, która może coś wyjaśniać. Okazuje się, że osoby, które wcześniej miały związek jakiś z wcześniejszym koronawirusem typu SARS, mogą reagować ciężej na ten nowy na tego nowego mutanta. Dlaczego? Ponieważ w ich surowicach, w ich krwi krążą przeciwciała przeciwko tamtemu wirusowi. Pojawienie się nowego wirusa aktywuje bardzo silnie układ odporności i dochodzi do czegoś takiego, co my nazywamy przegrzaniem, taką sepsą wirusową, która powoduje, że mimo iż teoretycznie ten kierunek obrony jest słuszny, organizm ulega samozniszczeniu, czyli uszkodzeniu ulegają nerki, serce, płuca, wątroba. A więc możliwe jest tak, nie chcę tego przesądzać. Mówię to w tej chwili absolutnie zastrzegając, że są to pierwsze obserwacje, ale może tak być, że w innych miejscach na świecie wirus będzie miał inną śmiertelność i będziemy świadkami tego, że wirus będzie nie w 80% wywołał łagodną chorobę, ale na przykład w 90%. I wtedy zbliżamy się powoli do klasy grypy, bo wiemy, że grypa to jest rzeczywiście 0,1%, jeżeli spojrzymy na całe społeczeństwo, ale jeżeli już spojrzymy na ludzi, którzy skończyli 60 lat, to nie jest 0,1, tylko to jest 2-3. Czyli zbliżamy się do poziomu, który jest w tej chwili dla nowego koronawirusa.
Bo tu większość ofiar to są właśnie osoby starsze?
Tak. I to też jest kolejna rzecz, którą już w tej chwili wiemy na pewno. Wśród 80 tysięcy zakażonych na świecie jest tylko 1% dzieci. Mówię dzieci w rozumieniu wszystkich poniżej 15 roku życia. To jest kompletnie inaczej niż w grypie, gdzie mamy pół na pół chorują dzieci i dorośli. Nie ma różnicy, jeżeli chodzi o wiek. Jest oczywiście inne rokowanie u starszych osób niż u dzieci w grypie. Podobnie jest tutaj. Im starszy pacjent, tym większe ryzyko śmierci. Osoby powyżej 80 roku w danych chińskich miały aż 15% szansę śmierci, czyli co szósty pacjent zarażony w wieku 80 lat w Chinach umierał. A więc to pokazuje, kogo przede wszystkim musimy chronić. Musimy zwrócić uwagę na seniorów, na osoby schorowane, na osoby z problemami płucnymi, sercowymi. Te osoby powinny być najbardziej chronione, a osoby młodsze, które chorują lżej, można powiedzieć, że powinny być bardziej wysunięte na front, czyli załóżmy, jeżeli wirus do nas dotrze, to na zakupy powinien iść syn czy wnuk, a nie babcia czy dziadek, dlatego że te osoby będą najbardziej narażone na powikłania.
Już na początku lutego Włosi ogłosili, że udało się wyizolować kod genetyczny koronawirusa z Wuhan. Co to oznacza? To jest zapowiedź tego, że doczekamy się szybko szczepionki?
No ja powiem więcej. No, przecież matrycę genetyczną tego wirusa odkryto tydzień po pierwszych przypadkach zgłoszonych w Chinach, a więc to my mamy już jakby obraz genetyczne tego wirusa. Mało tego, mamy już przebadanych kilkadziesiąt szczepów tego wirusa pochodzących z różnych miejsc.
To ile czasu potrzeba, żeby stworzyć szczepionkę?
Po to, żeby zobaczyć, czy on nie mutuje. Bo szczepionka może być tylko wtedy skuteczna, gdy ten wirus nie będzie cały czas się zmieniał, tak jak wirus grypy. Na razie mamy informację, że wirus nie zmienił się. Od początku epidemii, czyli te 8 tygodni, nie ma nowych właściwości, nie ma nowych...
Nie mutuje.
Nie mutuje, czyli szczepionka ma szansę. I teraz kiedy będzie? Nie wcześniej niż za rok. W tej chwili musimy to jasno powiedzieć. Są już prototypy, ale muszą przejść wszystkie fazy badań, a więc najpierw na zwierzętach, musi to trwać co najmniej 2 miesiące, potem na ludziach, ochotnikach kolejne 2 miesiące i na dużych grupach ludzi kolejne 2 miesiące. Mamy pół roku na same badania, a potem jeszcze trzeba wyprodukować 1 miliard dawek. Bo przecież ktoś, kto będzie chciał się zaszczepić, no, ustawi się w kolejce i co? Jak nie będzie odpowiedniej liczby dawek, to nikt tej szczepionki nie otrzyma. A więc myślę, że realistycznie powinniśmy patrzeć bliżej końca roku na pierwsze szanse posiadania szczepionki, która będzie publicznie dostępna.
Są tacy, którzy mówią tak, z powodu smogu umiera w Polsce dziennie, każdego dnia wiele osób, a my robimy alarm z powodu wirusa, którego w Polsce wcale nie ma.
Nie zgadzam się z tym. Nie możemy tak myśleć. Wirus może już być w Polsce i my musimy być przede wszystkim na to przygotowani. Oby nie było, ale przypomnijmy sobie grypę świńską, 2009 rok. Też długi czas byliśmy tak jakby na uboczu, nie było tych przypadków, po czym nagle okazało się, że mamy 2 miliony. Więc nie można absolutnie myśleć w ten sposób, że Polska jest wolna od zagrożeń. Nie mamy na granicach jakichś cudownych środków, które by powstrzymały wirusa. Jesteśmy takim samym narodem podatnym na tę chorobę jak Włosi, Węgrzy czy Austriacy. I dlatego lepiej żyć przygotowanym, zabezpieczonym, niż być zaskoczonym. My w tej chwili, udając, że nie ma zagrożenia w Polsce, no, robilibyśmy kolosalny błąd. Dalibyśmy się zaskoczyć wirusowi. To byłoby bardzo niedobre.
Doktor Paweł Grzesiowski, bardzo dziękuję. Marcin Zaborski,
dziękuję bardzo.
Do zobaczenia. Dużo zdrowia.